16.30, Żaneta Walentyn, witam Państwa w programie Bliżej Życia. Już za chwilę przeniesiemy się na ulicę Trauguta w Bydgoszczy. Tam zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych obchodzi swoje 110. urodziny. Oczywiście 110 lat temu to się tak nie nazywało, ale powstał sierociniec. I dzisiaj zjechało tam wielu, wielu gości. Zabrakło jednak niektórych, tych chyba najbardziej oczekiwanych, ale o tym opowie Państwu Krzysztof Jankowski. A ja rozmawiałam z wychowankami takimi sprzed wielu lat, a także z panem dyrektorem.
Nazywam się Hildegarda Rychlicka z domu. A to z domu, tak, a teraz z Konieczna. Rodzice nasi pływali na barkach. To były barki prywatne i my z tego względu, ponieważ do szkoły trzeba było chodzić, to musieliśmy barki opuścić i początkowo przebywaliśmy albo u rodziny, albo w domu dziecka. Dom dziecka był w Białochowie, to jest 8 kilometrów od Grudziądza. Jak skończyliśmy szkołę podstawową, wtedy do średniej szkoły znaleźliśmy się tutaj. Ale to już były barki pod zarządem żeglugi i tam była taka pani socjalna, która właśnie nam znalazła tu pomieszczenia w tej placówce, nie?
To znaczy, że rodzice pływali na barkach, tak?
Tak, rodzice pływali, bo to byli właścicielami barek, tak? Bo w Bydgoszczy było około 160 barek prywatnych kiedyś. Na przykład mój ojciec miał barkę z 1935 roku. I wtedy ojciec pływał jako sam kawaler, potem się ożenił i z moją mamą w dwójkę pływali na tych barkach prywatnych, nie? Towar przewozili i to był najtańszy transport wodny wtedy, nie? Potem to wszystko upaństwowili i wtedy właśnie już w latach 60., 57., tam tego, nie? To już żegluga nam właśnie postarała się o to, żeby w tej placówce tutaj, kto chciał, nie? To żeby mógł kontynuować naukę dalej.
Rozumiem, że wcześniej pani pływała z rodzicami na barce.
Do 7 roku życia pływałam z rodzicami na barce, ponieważ to było miejsce zamieszkania i miejsce pracy rodziców.
I nagle znalazła się pani bez rodziców
w domu dziecka. Ale krzywda nam się nie działa.
Ale dla mnie wierzę, że pani nie tęskniła.
Nie, nie mogę powiedzieć, bo ja byłam i z siostrą, i z bratem, może dlatego nie tęskniliśmy. I tam nas było barkarzy, tak zwanych barkarzy z rodziny szyperskich, było nas dużo. I to myśmy tworzyli taką jakby rodzinę. I
a dlatego za mamą, nam się. Za tatą, za babcią.
Myśmy często się z nimi widzieli. Każde wakacje, nieraz, bo to było koło Grudziądza, to jak przepływali barką koło Grudziądza, to przyjechali do nas, nas odwiedzili, paczki nam przysyłali, pieniążki nam przysyłali, zawsze pisaliśmy. Kochani rodzice, przyślijcie nam pieniążki. No tak było, no a potem tutaj w tej placówce, no to już średnia szkoła, nie, no to już się tutaj było, nie, ale tu było tak wspaniale, kierownik ten Stobrawa był bardzo wspaniały człowiek, nie mogę nic złego powiedzieć na tego człowieka, on się naprawdę opiekował nami. Byli wychowawcy, chodziliśmy do szkoły, lekcje się odrabiało, był czas wolny, gdzie mogliśmy chodzić do miasta, tak się mówiło, na miasto się idzie, nie? A kiedyś to jeszcze się mówiło, idziemy szlifować aleje, bo to na Gdańskiej ulicy się mówiło, idziemy szlifować aleje. I tak się spacerowało i potem była kolacja i trzeba było wracać na kolację, nie? O godzinie 22 była cisza nocna, no to już wtedy wszyscy w łóżkach siedzieli. O godzinie, o której, o 6 się wstawało, nie? Pani Rakoczy nas budziła i nawet powstała taka, no, piosenka może nawet, to chłopcy tak ułożyli, nie? Nim świt nastaje blady, po schodach kroczy gruba Rakoczy. Bo to pani Rakoczy była ta, która nas z tego pięknego snu budziła.
A jeszcze żyje pani Rakoczy?
Nie, już na pewno nie, bo to już starsza pani była już wtedy, nie?
Na Lence ja mam powiedzieć, to zupełnie to samo, bo wszystko całą prawdę powiedziała. Moje nazwisko Lęgowska było Gizela i też córką, to zupełnie to samo. Też prywaciarze Barek i ta sama historia, co ona opowiedziała, to samo było ze mną.
Takie I pani kolejne. Też nie tęskniła? Dzieci to... tęsknią, nawet jak od złych rodziców.
Też byłam, tak, dwoje braci i ja, też byliśmy w trójkę. Zawsze była trochę tęsknota, no. Hila, zawsze była, ale to było szybko się człowiek przyzwyczaił, bo nas było dużo, tak jak ona mówi, w grupie. No i tych sierot przede wszystkim było bardzo dużo i my widzieliśmy właśnie życie ich, a nasze to była różnica, bo my przyjeżdżaliśmy z dobrobytu do domu dziecka i trzeba było się podporządkować temu, co jest w domu dziecka. A one musiały zawsze tak samo, nic nie było lepiej, nie? Najwyżej jak dostałyśmy my paczki, to żeśmy się dzieliły z tymi dziećmi, co nie miały.
Nie żal było rodzicom zostawić dzieci?
Na pewno żal było, na pewno było żal, no ale taka potrzeba ale chwili była w tym czasie, nie? Bo rodzice nie mieli innego miejsca zamieszkania, bo to były inne czasy, bo dzisiaj to
ale
można sobie mieszkanie kupić.
Nawet, no, gdzieś na przykład rodzina, żeby na stację gdzieś dziecko oddać, nawet za pieniądze, ale cała rodzina była na Barkach, bo to tak jak wielka wieś była. No. Wszyscy. I nawet, wie pan, potem powstawały małżeństwa. Tutaj jest córka, tu jest syn i tak o właśnie w ten sposób. Ja też mam męża właśnie. Tylko ona akurat mnie tutaj, nie? Chyba koleżanka.
No, ale ma męża z Barki?
Barki mam męża, tak. Tak, żeśmy się jakoś tam poznali.
Na Barce.
Tak, na Barce. A jeszcze to znaczy było tak, że na przykład Barki płynęły w dół rzeki, w stronę Gdańska, to Barka obok Barki płynęły. No to nieraz cztery Barki i z tego powodu myśmy się znali i mieliśmy taki kontakt ze sobą, nie? Także i chłopcy byli, i my dziewczyny, nie? No i tak się też poznawaliśmy, nie? A w górę rzeki, na przykład z Gdańska do Bydgoszczy, to już się płynęło jedna Barka za drugą, nie? No to już było trochę gorzej, ale w dół rzeki było fajnie. Ale w ogóle to Barkami się pływało po wszystkich naszych tu rzekach, tylko co jest możliwe. Wisła, Brda, Noteć, Warta, Odra, nie? Się płynęło w dół rzeki aż i w górę zachód, rzeki, nie? Aż na zachód. A tu w tej placówce to były miłe, wspaniałe chwile. Tak to powiem, bo tak jak mówiłam przedtem, nie, że z Barek rodzinami myśmy tutaj mieszkali, na przykład moja siostra była brat, no to myśmy się tu nie nudzili, nam było tu fajnie, różne potańcówki prawie co sobotę były, nie? No to się tańczyło, no i się...
Pani pierwszy raz tutaj po tylu latach przyjechały tutaj
tak,
na Traugutta?
To zauważyłam dużą zmianę na lepsze. Bo kiedyś to na przykład ja kiedyś myłam schody, bo trzeba było coś robić też, nie? I obierać ziemniaki, i w kuchni pomagać, i schody myć, nie? No to były drewniane schody, nie? A teraz przyszłam, to były zupełnie inne są, nie? Wystrój całego budynku tak, jest ładnie. Zupełnie inny, jest o niebo lepszy, można tak nazwać to, nie? Że jest wielka zmiana na lepsze.
Bardzo dziękujemy właśnie za takie przyjęcie, no. No, bardzo dziękujemy, bo to po 60 latach my tu jesteśmy. No to jest jednak coś powiedzieć, nie?
Panie dyrektorze, ja rozmawiałam przed chwilą z paniami, które tu były i zawsze mi się wydawało, że jak dzieci trafiają do domu dziecka, no to tęsknią, przeżywają traumę. Nawet jeśli ci rodzice nie spełniali swoich funkcji rodzicielskich. A tu panie wspominają ten ośrodek jak najlepiej i w ogóle trochę jak obóz na wakacjach albo kolonie letnie.
No tak, tylko pani redaktor, trzeba zważyć, że to są pokolenia, które przyszły tutaj po II wojnie światowej. To była inna forma opieki, inne czasy, bo większość z tych osób, które tu dzisiaj przyjechały i jeszcze w niedzielę do nas przyjadą, było po Syberii, po Rosji, gdzie byli wywiezieni, poszukiwało swoich rodziców, przemierało głodem, doceniało czasami to, że miało własne łóżko, więc to są pokolenia, które ja rozmawiam z tymi wychowankami i rzeczywiście to, co pani powiedziała, to jest prawdą. Większość z tych ludzi, nawet jeżeli było trudno, bo było trudno, jedna z wychowanek mi powiedziała, że w 52 roku opuszczała ten dom i dostała poduszkę i koc. No tak, ale to były takie czasy, że chyba tylko to można było jej dać. Zaopiekowała się przez tydzień nią kucharka z tej placówki, umieszkała u niej tam tydzień czy dwa. Poszła do jak ona mówiła, magistratu, dostała skierowanie do, bo wtedy był przymus pracy i trzeba było iść tam, gdzie władza no, kierowała. I tam dostała mały pokoik i tak zaczynała od nowego, więc jedna z wychowanych, która wracała z Syberii, przyjechała tutaj, 2 miesiące jechała w bydlęcym wagonie w 1947 roku. I wie pani, co wspomina? To, że UNRWA ją w Poznaniu ubrała od stóp do głów w amerykańskie ciuchy. Pierwszy raz była porządnie ubrana, więc poza tym to było sieroctwo. Wie pani, na 150 wychowanków ja dzisiaj mam no, chyba 10 sierot, które nie mają rodziców. 140 ma swoich rodziców, jedną, dwie ulice dalej i to jest jakościowo inaczej. Poza tym są inne czasy, no, jest dostęp do innych rzeczy. No, dzisiaj robiliśmy taki fajny program, żeby pokazać też wszystkim zebranym, że nasze dzieciaki wcale nie są gorsze od tych, którzy są na akademiach szkolnych czy gdzie indziej. Ale wie pani co, naprawdę denerwuje się, bo zaprosiliśmy też rodziców tych dzieci, żeby oni obejrzeli. Chyba żaden nie przyszedł. No bo ich to nie interesuje. Już dzieci są na Trogu, te są na Stolarskiej, czyli są zaopiekowane, jest ciepło i pewnie już gdzieś tam na nadbrzeżem brdy siedzą i piją piwo. Wtedy, kiedy był rodzic, na pewno by przyszedł.
Bo to, wtedy, w tamtych czasach.
Tak, w latach 40., 50., 60. To jest inna więź, ta inna empatia. Tu dyrektor mieszkał, na przykład dyrektor Stobrawa, którego bardzo wszyscy mile wychowankowie, Leon Stobrawa wspomina, ale tu się jego dzieci wychowywały. On chodził z nimi na różne imprezy do miasta, uprawiali razem warzywa, zrywali porzeczki. To było bardziej rodzinnie. Dziś jest troszeczkę bardziej formalnie. Staramy się te rzeczy robić, ale jest to troszeczkę inaczej i ja sobie bardzo cenię te wspomnienia, ale też mamy tych wychowanków współczesnych takich, którzy niedawno od nas odeszli, jak doświadczyli nie takiego ubóstwa, doświadczyli poniżenia przez pracodawców, bo przecież na Zachodzie nie jest tylko pięknie i cudownie, to też ich jest inna refleksja, bo w życiu trzeba doświadczyć, jak się nie doświadczy, to się nie wie po prostu. Ja też wychowałem się wiele na wsi lat i mój dziadek zawsze mówił, musisz dotknąć, żeby zrozumieć. I to tak chyba jest.
Przyjęło się uważać, nawet gdzieś tam podświadomie jakoś tak przyjmować to, że dzieci z domów dziecka, dzieci z pogotowia opiekuńczego, zwłaszcza z tych domów takich no, patologicznych, tak, niespełniających swoich funkcji, to dzieci, które mają przed sobą gorszą przyszłość, to dzieci, które mają mniejsze szanse wyjść na prostą, a wręcz niektórzy uważają, że no, będą powielać życiorys swoich rodziców.
To, co powiem, może zabrzmieć niebezpiecznie, ale no my jest coś takiego, że czasami ten gen w środku siedzi, takiego braku zmotywowania, żeby było inaczej, bo pani, to tak patrząc na przez ileś lat na naszych wychowanków i ich rodziców, to często wychowankowie mówią, wie pan, po co ja mam się uczyć, kiedy moi rodzice nie mieli wykształcenia, nie pracowali i nam się nieźle żyło. No tak, tylko żyło się z dnia na dzień, nie? Bez planu, bez jakichś ambicji. Dlatego my na przykład robimy parę rzeczy takich, żeby zmienić to przekleństwo tego oddechu rodziców, bo oni muszą być, bo nie wolno zatrzeć historii. To nie są czasy lat 60., gdzie dzieci wysyłano, rodzicom odbierano prawa rodzicielskie. To już nie będzie i byłoby zbrodnią, gdyby wróciło. Ale jest to tak, że tych rodziców dzieci mają i oni demotywują do tego. To jest tak, że na przykład my mamy ten moment do usamodzielnienia, bo u nas wychowanek może być do 25 roku życia. Najstarsza wychowanka, która w zeszłym roku odeszła, miała 23 lata, rozpoczęła studia. No ale na szczęście jej ojciec, powiem brutalnie, nie interesował się nią. Ale jeżeli rodzice się interesują, no to większość bydgoskich wychowanków z placówek dostaje mieszkania. Jak dostaną mieszkanie, od razu się pojawiają. Czasami to są bardzo trudne sytuacje. Ja mogę opowiadać, nie jest tych historii dużo, ale są, że no, dostają tak zwane wyprawki na pierwsze łóżko, na lodówkę, na różne rzeczy.
To już nie jest poduszka i koc.
Tak, ale ci rodzice często na to czekają, nie na dziecko. Wie pani, my mamy rodziców, którzy przychodzą do nas do placówki wtedy, kiedy płacimy dzieciom kieszonkowe. To jest 20 zł, pani redaktor. Przecież co to są za pieniądze, nie? Ale to są trzy wiśniówki albo trzy paczki papierosów. Przychodzą i żebrzą od dzieci pieniądze i dzieci im te pieniądze dają, wie pani. To, dlatego mówię o innej mentalności i użyła pani słowa patologii, a ja mówię o degradacji osobowościowej, uczuciowej. To czasami jest tak, że to dziecko jest takim warunkiem zarabiania różnych pieniędzy poprzez pomoc społeczną, poprzez 500+, poprzez różne inne rzeczy. Wie pani, ja w zeszłym tygodniu przyjąłem szóstkę dzieci, które przyjechały do nas piąty raz. Jak można 5 razy w ciągu 3 lat zmieniając placówkę, bo w placówce się dłużej być, no jak można mieć jakieś wyobrażenie o życiu, o rodzinie, o byciu, o stosunku do ludzi? No nie ma szans. No wszyscy w tym uczestniczymy, bo to jest systemowe rozwiązanie, bo ktoś ich skierował w sąd. Był nadzór kuratora, był asystent, były różne. No system nie do końca jest wydolny, ale ten system też według mnie powinien zdecydowanie reagować wtedy, kiedy rodzice nie dają szansy. A nie ciągle dawanie szansy, nie? No bo na przykład teraz, jeżeli akurat w tej rodzinie matka ma ponad 4000, no to uznano, że te pieniądze pomogą na to, pomogą w realizacji. Proszę wierzyć, że przyszły w stanie no bardzo trudnym, jeśli chodzi o higienę, no i matka pije. No tak to jest.
Czyli więc te pieniądze, które otrzymuje od państwa.
Tak. Tak. I to jest ten problem, że rośnie znieczulica, rodzice nie czują się odpowiedzialni za dzieci i dzieci bardzo często im potrzebne do zdobywania różnych należności czy. I to jest ta istotna różnica z ubiegłym stuleciem. Jak ja zacząłem pracować w 1989 roku tutaj na Traugutta, to mieliśmy dzieci o wiele trudniejsze wychowawczo, ale proszę mi wierzyć, bardzo takie ze sobą związane i większość z nich chciała wrócić do domu. My mamy wychowanków, którzy nie chcą wrócić do domu. Mamy teraz matkę, która jest w ostrym ciągu i najstarsza córka, która może wrócić do domu, bo tam jest piękne mieszkanie. Tam jest naprawdę piękne mieszkanie i piękne warunki. Ale matka pije miesiącami. I ostatnio oświadczyła mi, że ona zostaje z nami, ponieważ no, nie widzi szansy. No słyszała to kilkanaście lat, że to ulegnie zmianie. No, degradacja osobowościowa rodziców jest tak wielka, że bazowanie na tym, żeby im umożliwiać pewne rozwiązania, no jest bardzo trudne. Ja wiem, że to, co mówię, to jest bardzo brutalne, ale niekiedy trzeba rodzicom zdecydowanie wstrząsnąć, bo tworzy się taki typ rodzica, który twierdzi, że wszyscy odpowiadają za jego dziecko oprócz niego. I do wszystkich się ma pretensje. Nie? W szkole nie uczą, albo nie umieją się zajmować, albo psycholog. Ja przychodzę i przychodzi do mnie rodzic i bardzo często mówi tak: poszłam do szkoły, żeby szkoła, no jest psycholog, niech się zaopiekuje moim dzieckiem. No jak psycholog się może zaopiekuje, jak matka się nie interesuje, nie? Później jest poradnia psychologiczna-pedagogiczna, wysyła się na zajęcia i musi pomóc. No tak, ale bez rodzica jest to niemożliwe. I to jest komuja. I mamy sporo takich rodziców.
I macie też dzisiaj 110-lecie, panie dyrektorze. To jedna chyba z najstarsza jednostka tego typu w regionie?
Chyba tak. Bydgoska to jest sierociniec Heinricha Dietza, jakkolwiek by to nie brzmiało, no ale Bydgoszcz była kiedyś miastem, które niekoniecznie miała polskie nazwy. W dwudziestoleciu międzywojennym były tu siostry, które dzisiaj są siostrami, opiekują się dziećmi upośledzonymi w Chełmie. Po II wojnie światowej był to Państwowy Dom Młodzieży. No historia przebogata. Próbujemy to uporządkować. Powstała książka. Pan doktor Grzybowski i pani doktor Marszałek napisali tę książkę. To jest taki początek różnych rzeczy. No zobaczymy. Jutro mamy festyn, w niedzielę mamy zjazd wychowanków i byłych pracowników, czyli takie spotkania pokoleń. Ale myślę, że to jest początek, bo chciałbym rozpocząć pewną formułę takiego tworzenia historii bydgoskich placówek, bo zdaję sobie sprawę, że jesteśmy najstarsi. Nasza placówka na Stolarskiej też ma 60 lat, ale wiem, że przecież były inne placówki. Był dom dziecka na Chodkiewicza, tam gdzie jest teraz policja. Były jeszcze inne, mniejsze, na przykład na Toruńskiej, nieistniejące i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że stworzymy pewną historię, bo myślę, że to warto, żeby też w Bydgoszczy o tym powiedzieć i zaznaczyć naszą obecność. Bo wie pani, ja próbowałem wyliczyć, ile wychowanków tu było przez te lata. Taki szacunek mówi o kilkunastu tysiącach w obydwu placówkach, czyli 110 lat, tu 60. Kiedy urządzałem 25-lecie pogotowia opiekuńczego, no to doliczyliśmy się prawie 3000 wychowanków, więc no tyle życiorysów nie może zaginąć. Nawet jeżeli parę znajdziemy i kilkadziesiąt, to warto o tym mówić, bo myślę, że trzeba, bo to też dzisiaj ja nie mam nic przeciwko temu, ale też nie oglądam życiorysów celebryckich, bo mnie one denerwują, bo one są lekko plastikowe i nieprzekonywujące albo stworzone po to, żeby je prezentować. Musimy wrócić do pewnych wartości. Powtarzam, ja pochodzę z takiej tradycyjnej rodziny, gdzie były albumy, gdzie się mówiło o historii, o dziadkach. Mamy nawet w rodzinie człowieka, który jakieś tam drzewo buduje. Ani grama szlacheckości nie znalazł u mnie, więc się cieszę, nie herbu, nie muszę się wstydzić, więc ale warto budować. I myślę, że też na Trauguta stworzymy taką historię, która będzie pewnie już tam potomnym służyć.
To na koniec, panie dyrektorze, czego wam życzyć?
Ja myślę tego, żeby nasi wychowankowie tu wracali, żeby mieli odwagę wrócić i opowiedzieć, że im się udało. Bo ja myślę, że to jest najważniejsze. Jeżeli im się uda, to i nam się uda.
Życzymy tego panu dyrektorowi Krzysztofowi Jankowskiemu, dobrze. I wszystkim pracownikom, wychowankom 110 lat istnienia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bydgoszczy. Wtedy to był po prostu sierociniec przy ulicy Trauguta. Dziś już o tym mówiliśmy w audycji Popołudnie z nami, w takiej krótkiej formie. Ja chciałam trochę dłużej z państwem na ten temat również porozmawiać, bo zapowiadając ten program, mówiłam, że byli liczni goście, były dzieciaki z placówki, byli już wychowankowie, którzy dawno, dawno temu opuścili tę placówkę, ale kogoś zabrakło. I jak państwo słyszeli, zabrakło rodziców. Rodziców, którzy dzieciaki przygotowały różne przedstawienia, chciały pokazać, co potrafią, czego się nauczyły, ale jak powiedział pan dyrektor, chyba nikogo z rodziców nie było, a byli zaproszeni. Tak. To taki znak czasów. Jesteśmy tacy sami, a jednak inni, bo pan dyrektor mówił o tym, jacy byli wychowankowie kiedyś, jak to było kiedyś. Kiedyś przeważały dzieci, które po prostu nie miały ani ojca, ani matki, biologicznych rodziców i musiały trafić do domu dziecka. Dziś to jest zaledwie, no może kilkanaście procent osób, które straciły rodziców, a reszta ma rodziców, tyle że niewydolnych wychowawczo, i tutaj użyłam eufemizmu. To też taki znak czasów. Cóż, proszę państwa, program Bliżej Życia powoli dobiega końca. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bydgoszczy. Tak, żeby dzieci wracały, ale już jako osoby dorosłe, i opowiadały, że im życie ułożyło się, dobrze się ułożyło. A ja czekam na wszystkie państwa telefony w każdej sprawie od 17 do 17.30 345 50 90. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.